Proszę Państwa, a w naszym studiu jest gość, ojciec Jacek Aniszewski, redemptorysta, misjonarz, znany pewnie słuchaczom z kilku spotkań, mieliśmy okazję właśnie rozmawiać. Ojciec jest też rekolekcjonistą, który głosi rekolekcje, misje i te parafialne, mówimy ludowe, które są w takim no, szczególnym charyzmacie zakonu redemptorystów, ale także i w grupach mniejszych, bo jest też zaangażowany w grupę Drogę Neokatechumenalną. Witamy, ojcze Jacku.
Szczęść Boże, witam ojca redaktora.
Tak. I właśnie w nocy, noc sprzyja rozmowom, tematom takim może bardziej no, duchowym, czy takim bardziej osobistym, ale chcemy się zastanowić właśnie nad czasem Wielkiego Postu, bo już szybko nam ten czas biegnie, kolejny tydzień. I tak myślę, czy my w naszym zabieganiu, czasem słusznym, czasem i może sztucznie tworzonym, mamy świadomość tego czasu. Jak przeżywać dobrze, jak jeszcze dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu? Czym jest ten czas? Pewnie dużo na ten temat słyszeliśmy, słuchacze na pewno wiedzą, ale wiemy, że jest to czas łaski, a my możemy powiedzieć jeszcze szansy, prawda? Jak ojciec Oczywiście. Ma doświadczenie tego czasu jako właśnie rekolekcjonista, zakonnik?
Podoba mi się, ojcze Januszu, to co ojciec mówi o tym zabieganiu i o tym też jakby zabiciu tego czasu, czy uciekaniu od czasu. To jest bardzo, myślę, takie ważne pojęcie czy sformułowanie, którego ojciec użył. Jeszcze można użyć takiego słowa alienacja. To jest takie słowo, które można przetłumaczyć może jako pewne wykorzenienie czy wyautowanie się z rzeczywistości. Czas Wielkiego Postu jest tym czasem takiego stawania w prawdzie o sobie, co jest rzeczą niezwykle trudną, bo szczególnie w naszych czasach my sobie wszystko sobie samemu przypisujemy. Naszej inteligencji, naszemu działaniu, że wszystko od nas zależy. A prawda jest taka, że tak naprawdę to, że żyjemy, że chodzimy, że ruszamy rękami, że mówimy, to jest naprawdę dzięki Bożemu miłosierdziu, że możemy to robić. Doskonale rozumieją to ludzie, którzy leżą w łóżkach, którzy cierpią, którzy są przykuci do łóżek czy w innych sytuacjach, że chcieliby, mają dobrą wolę, mają nawet, można powiedzieć, silną wolę, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. My jesteśmy tak naprawdę bardzo mocno wyalienowani z naszej rzeczywistości i to, co mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, wcześniej Jan Paweł II, że nasza cywilizacja jest niebezpieczna w tym sensie, że my uważamy, że człowiek sam jest w stanie wszystko sobie zrobić, zabezpieczyć, przewidzieć, zapanować nad całą rzeczywistością. I to jest jakaś kolosalna pomyłka, dlatego że są takie rzeczywistości w życiu jak śmierć, jak choroba, jak cierpienie i to jakby jest maksymalnie eliminowane z tej rzeczywistości, w której my żyjemy. Co jest też całkowicie zrozumiałe. Święty Paweł mówi, że krzyż jest dla krzyż, czyli cierpienie, choroba czy inne rzeczy, na przykład takie sytuacje, jest dla Żydów zgorszeniem, dla Greków głupotą. Więc to nie chodzi tylko o tej kwestii o Żydów w sensie jakiejś nacji, czy o Greków w sensie jakiejś nacji, ale w sensie jakiejś tożsamości przede wszystkim. I dlatego rzeczywiście chrześcijanin jest nowym stworzeniem, który czerpie życie z tych sytuacji, które często dla ludzi są przekleństwem. Czas Wielkiego Postu jest szansą w tym sensie, że my chcemy szukać korzeni, chcemy realnie żyć, czyli patrzeć na życie tak, jakie ono jest, nie uciekać od życia.
No właśnie, korzenie i teraz, tak myślę, pewien czas pewnie przychodzi i próby, może ten Wielki Post do tego też ma nas przygotowywać, bo wiemy, jaka sytuacja jest, jaka dotyka na przykład Kościół w Polsce, tak też o tym jakoś tak spokojnie jest nam trudno myśleć, ale patrzymy te zakusy na religię w szkołach, zakusy na traktowanie w ogóle ludzi wierzących, ich zdanie, prawda, mówimy o tym pluralizmie, ciągle to jest odmieniane, ale jak się traktuje właśnie człowieka wierzącego, czy jak znaleźć taką odporność na to, żeby się nie dać, no, powiedziałbym, zepchnąć, jaką mieć odpowiedź na to, jak ojciec to widzi?
Ja w pewnym sensie uważam, ojcze redaktorze, że to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego, ponieważ w Europie Zachodniej wszystko to już przerabialiśmy od wielu lat. Natomiast dzisiaj to wchodzi w Polskę. To nie są jakieś nowe demony, nowe diabły. Te diabły są znane. Natomiast one też liczą na to, że są tutaj nieznane, nie są zdiagnozowane czy nie są nazwane, bo egzorcyzm polega też na tym, że się nazywa tego demona, który wchodzi w rzeczywistość. Ja chcę powiedzieć taką, takie spotkanie chcę przypomnieć z świętej pamięci kardynałem Jean-Marie Listigé, arcybiskupem Paryża, już nieżyjącym. W 92 roku bodajże miał spotkanie w Krakowie z księżmi z prezbiterium archidiecezji krakowskiej, kiedy mówił: jednego diabła wyrzuciliście z tego domu, który się nazywa Polska, to jest ten diabeł komunistyczny, ateistyczny, ale teraz jest ważne, co w ten piękny dom wejdzie, jakie wejdą duchy. Bo jeżeli się okaże, że ten dom jest wysprzątany, jest piękny, ale jak się okaże, że jest taki nijaki, to znaczy ani zimny, ani gorący, to jeszcze 7 gorszych diabłów wejdzie i rozwali tą rzeczywistość. Więc tutaj ja nie byłbym zaskoczony tą rzeczywistością, która się trochę dokonuje w Polsce, w tym sensie, w jakim ona jest, bo ona się tak trochę pokazuje, choćby ostatnia ta manifa, która się dokonywała w Warszawie czy w innych miastach pod hasłami antyklerykalnymi, antykatolickimi. No to są te hydry, które się po prostu pokazują co chwilę, chcąc sobie zbudować rzeczywistość bez dekalogu, bez Pana Boga, bez Kościoła. Jest ta pokusa w człowieku, czy diabeł wychodzi do człowieka z tą pokusą, żeby budować inaczej rzeczywistość. Tylko trzeba patrzeć na fakty, bo zawsze Ewangelia mówi: po owocach ich poznacie. Kiedy buduje się coś bez Boga, jakie są owoce? Jest ruina. To nie jest tak, że dzisiaj zbudujemy sobie nowy dom, nową rzeczywistość, eliminując prawa boskie, czy to, co Bóg nam mówi, bo Bóg mówi to z miłości do człowieka, nie z zazdrości, nie z nienawiści, ale z głębokiej miłości do człowieka. Nie zabijaj, nie kradnij, nie rób innych rzeczy, bo wejdziesz w śmierć, bo ta rzeczywistość będzie zniszczona. Prędzej czy później przyniesie gorzkie owoce. Więc tutaj ta diagnoza jest jednoznaczna, natomiast jest pytanie w tej chwili, no mówi święty, też mówi Pismo Święte, gdzie się rozlewa grzech, tam łaska się jeszcze bardziej wzmaga. Dlatego trzeba tutaj mówić o tej rzeczywistości. Jestem wdzięczny, że ojciec porusza te tematy, te problemy, bo trzeba je nazywać, trzeba o nich mówić.
One są bardzo w ogóle, to są szerokie tematy, pewnie nam wybrakło
jest czas Wielkiego Postu, rekolekcji, misji, różnorakich rzeczywistości, więc tutaj naprawdę wielu prezbiterów, księży, zakonników, misjonarzy, księży diecezjalnych podejmuje ogromną pracę, angażując się w tą rzeczywistość, gdzie Kościół jest wzywany do nawrócenia i do gorliwości, bo to jest bardzo ważne, żeby być dzisiaj gorliwym. To jest bardzo ważne, żeby z gorliwością przepowiadać Ewangelię. I to jest coś wspaniałego. Robią to również osoby świeckie i to jest coś wspaniałego. To jest ratunek dla Kościoła i dla Polski również.
Czyli właśnie gdziekolwiek się da ratować to, co się jeszcze, co się utraciło, mówię to w wymiarze personalnym, bo to jest to, skupiam się na sobie, ale też patrzę na innych, prawda? To nie tylko jestem po to, żeby być doskonałym dla siebie, bo
oczywiście,
tylko jesteśmy w wspólnocie i to też jest próba też na to, na ile my jesteśmy wrażliwi i na ile sobie też pozwolimy, prawda, narzucić pewien styl i myślenia, i zachowania. Tutaj też jest taka próba badania konstrukcji Kościoła, jego
siły. Ja myślę, Januszu, że to słowo wrażliwość jest bardzo pięknym słowem. Dzisiaj jest też takim słowem może nośnym czy modnym, ale Jezus mówi: wy jesteście solą ziemi, jesteście światłem dla świata. Może ja bym nie użył osobiście właśnie tego słowa delikatność czy wrażliwość, chociaż to jest bardzo ważne słowo, bardzo piękne i ono jest na pewno do tego, żeby je akceptować całkowicie, ale sól ma to do siebie, że też szczypie, jest tą prawda, rzeczywistością, która drażni. Nie? Która szczypi,
wypala,
którą chce się wyeliminować. Mówi Jezus: wy jesteście, mówi Jezus, ja nie przyszedłem przynieść pokoju, ja przyszedłem przynieść miecz. No nie, przynieś
właśnie, nie bądźcie balsamem dla świata, ale
oczywiście,
sobą,
że tak. Jest to pewien znak sprzeciwu. I chrześcijanie no do tego są powołani, bo inaczej sobie zrobimy ten kraj według swoich pomysłów, czy tą rzeczywistość, w której żyjemy. No jakie są owoce? No jakie są owoce? Życie człowieka jest szybkie. 60, 70, 80 lat później umieramy, no i co z tego? No jaka ta śmierć? Jakie to życie? Więc przeżyć to życie na jedzeniu, piciu i innych rzeczach, a później umrzeć, no to rzeczywiście ja jak bydlę, jak zwierzę, prawda? Jesteśmy powołani do większych rzeczy, do o wiele bardziej pięknych, mocą Ducha Świętego, miłością Pana Boga, więc ten okres naprawdę jest czasem ogromnej łaski, czasem wielkiej łaski, i Duch Święty w okresie Wielkiego Postu wylewa się potężnie na Kościół. Natomiast jest to też czas dla Kościoła pewnej próby, pewnych trudności, choćby nawet kwestia Radia Maryja, czy rodziny Radia Maryja, innych rzeczywistości, które są teraz poddane pewnej próbie, pewnym naciskowi. Pan Bóg to wszystko przewiduje, Pan Bóg to daje. Jest w tym jakiś głęboki sens. Nie należy się zniechęcać, tracić nadziei, na pewno.
Jeszcze jedno zagadnienie, bo damy głos słuchaczom, na tym polega właśnie sens naszych rozmów, że rozmawiamy ze słuchaczami, z naszymi tutaj no, odbiorcami, ale taka kwestia. Niektórzy mówią, a co roku to samo, co roku ten sam temat, te
to
same
nie
treści.
Jest prawda.
Właśnie, jak to jest?
To nie jest prawda, dlatego że dzisiaj jest moje życie inne, rok temu było inne, jutro będzie inne. To nie jest to, że my stoimy w jednym miejscu. Dzisiaj już jest całkiem inna rzeczywistość, więc to nie jest to samo. Chrześcijaństwo nie jest rzeczywistością statyczną, mechaniczną, czy jakąś to jest. Mówi Jezus w rozmowie z Nikodemem, trzeba się na nowo narodzić, ten, który się rodzi na nowo, jest jak wiatr. I to jest właśnie kwestia, jak przeżywamy chrześcijaństwo. Czym jest dla nas chrześcijaństwo? Dlatego na pewno takie sformułowanie, to jest to samo, to jest nuda. Ono być może pokazuje pewną chorobę w chrześcijaninie, ale to nie jest sformułowanie właściwe chrześcijaństwu.
Tak. Drodzy Państwo, więc zapraszamy do rozmów z naszym gościem. Przede wszystkim ojciec Jacek Aniszewski, redemptorysta, rekolekcjonista i no też i kiedyś duszpasterz. Jest dalej duszpasterz, zaangażowany w wiele, wiele spraw. Więc czekamy na telefony 655-23-56, 655-23-56, 655-23-33, 655-23-66.
Dokąd zmierzam, bo nie daj Boże, prawdę powiem. Miast pytać spać orków pacierza, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł,
Quo vadis Domine, to zresztą święty Piotr tutaj się przypomina. Bardzo lubiłem w Rzymie iść na Via Appia, proszę ojca, i tam tak sobie przypomnieć, jak to, jeżeli taka jest przesłanie. Święty Piotr już po ludzku był zmęczony, miał dość, prawda? Chciał odejść, że nie da rady, że nie wytrzyma, że nie podoła, i spotkał się właśnie z Chrystusem, który wchodził do wiecznego miasta. On chciał wyjść z tej rzeczywistości, pewnie z tego jakiegoś zmęczenia,
jest,
prawda? A jednak...
Ale Chrystus też powiedział, że będzie nas uprzedzał, wyprzedzał wszędzie. Jak Duch Święty zdemolował wieczernik, i zdemolował apostołów w ich projekcje na życie i na ewangelizację, czy na różne rzeczy. Dał im obietnicę, że będzie ich wyprzedzał. Dlatego to jest takie piękne, że nie jesteśmy sami w tej rzeczywistości.
Mamy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy. Kogo i skąd?
Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Małopolski. Ja chciałam przedstawić no, zwięźle i krótko, ale może się nie da, tak. Takie zmagania właściwie przez całe życie. Rodzice wymagający, bardzo pobożni, w duchu wiary, rodzina wielodzietna, starsze dzieci wychowywały młodsze. Ja akurat nie jestem z tych najmłodszych, gdzie bardzo dużo uzyskałam dobrego. I wyszłam z domu rodzinnego w życie z właśnie tą taką wrażliwością na wiarę Boga i dużą ufność do ludzi. Później te zmagania z trudnościami. Wyszłam, tak się złożyło, że Pan Bóg przeznaczył mi człowieka uzależnionego od alkoholu. To dopiero początek tego mozołu. I wiem, że byłam bardzo potrzebna i jestem bardzo potrzebna właśnie z tą moją wiarą, którą otrzymałam. Którą mi wpoili rodzice.
A dzisiaj zapytałem
Pani Teresę, samego Pana Boga.
Bo ta historia właśnie jest długa, ale dziś Pani Teresę, jak Pani to dziś przeżywa?
Dziś, ale to też powiem proszę Ojca, króciutko tylko, że przez całe lata, a już jestem no, prawie 30 lat w małżeństwie, przez całe te lata wiele trudu i właśnie z mojej strony wciąż była właśnie walka w kierunku tym, żeby pokładać ufność Bogu i prawie, że byłam takim nauczycielem dla męża i dla dzieci. Ta sól to właśnie powodowała, ta sól w mojej rodzinie powodowała, że no niestety, ale w wielu wypadkach gniewano się na mnie i w tej chwili nawet jeżeli chodzi o dorosłe dzieci, są przeciwne, a więc wciąż ta walka i wciąż ten miecz ja odczuwam bardzo w swoim życiu.
Pani Teresa, dziękuję bardzo za to. Mamy krótki czas, więc damy komuś jeszcze szansę. Szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco. Dziękujemy. Ojcze Jacku, komentarz jakiś do Pani?
No. Jest ta rzeczywistość walki w życiu chrześcijanina. Życie chrześcijańskie jest walką tutaj na tej ziemi. I no jest ta pokusa, nasza ojczyzna jest w niebie. My byśmy też chcieli jakoś mieć to spokojne życie, przeżyć, kiedy tak patrzymy na życie, w sensie, żeby nie było kłopotów, problemów, trudności, upadków. Żeby to życie było takie bezproblematyczne, a życie chrześcijańskie jest walką. Nie walką z drugim człowiekiem, ale z mocami tego świata, tymi duchami, które są przeciwne zbawieniu. I jest oczywiście ta pokusa też, jest mąż alkoholik, rozwieź się z nim, czy jakieś tam inne rzeczy. Jest całkiem inna postawa chrześcijanina, kiedy człowiek ma w sobie ducha Chrystusowego, życie wieczne. Chrześcijanin nie umiera, bo jest człowiekiem, który ma w sobie życie wieczne i może kochać wroga. Taki mąż alkoholik jest w pewnym sensie takim wrogiem, można powiedzieć, bo jego uzależnienie i jego słabości, które niszczą, są poważnym problemem w harmonii życia małżeńskiego. Jest to ogromna pokusa zostawić, odejść. Ale kiedy ma się w sobie Ducha Bożego, całkiem jest inna perspektywa rzeczy. Dlatego chrześcijanin rzeczywiście to jest stworzenie całkiem odmienne. Jeden z ojców Kościoła mówił takie brutalne słowo, ale mówił, że chrześcijanin jest całkiem nowym stworzeniem, jest całkiem innym stworzeniem, że jest nawet potężna różnica między takim człowiekiem normalnym z krwi i z ciała, który żyje nawet w zgodzie z swoim sumieniem, teagumie, oczywiście to jest istotną, ważną sprawą, a bycie chrześcijaninem, czyli człowiek, który ma w sobie ducha Jezusa Chrystusa, jest wtedy zdolny do innych rzeczy. I to rzeczywiście są te konflikty później w rodzinie. Jezus Chrystus mówi, kto idzie za mną, a nie ma w nienawiści matki i ojca, syna, córki, siebie samego, no nie może być moim uczniem. Dlatego tu nie chodzi oczywiście o nienawiść do matki, ojca, brata, córki, syna, ale chodzi o to, że się patrzy na tego drugiego człowieka przez pryzmat Jezusa Chrystusa. I ponieważ ma się tą perspektywę dalekosiężną, eschatologiczną, która nie ogranicza się tylko tutaj do tego świata, żeby było miło, przyjemnie, i w tym imieniu nie wchodzimy w żadne konflikty. Bo tutaj chodzi o to, żeby nie wchodzić w żadne konflikty, bo niekiedy mamy taki wzór chrześcijaństwa, że chrześcijanin to jest człowiek, który się nie kłóci, jest miły, sympatyczny, plują na niego, a on mówi, że deszcz pada, nie ma problemu. To jest jakieś nieporozumienie, to jest jakaś alienacja. Jezus Chrystus, kiedy czytamy Ewangelię, no kłócił się bardzo często. Kłócił się z faryzeuszami, ale też miał bardzo też ostre słowa do swoich uczniów, ale umiłowanych uczniów.
W poważnej materii, prawda?
Oczywiście, mądrze. Że tak, oczywiście. Nas tutaj chce się skatechizować w tym współczesnym świecie, że jak sobie chcemy chodzić do kościoła, to sobie chodźmy do kościoła, zamknijmy się w tych kościołach, ale my nic więcej nie mamy do powiedzenia. No właśnie chrześcijaństwo to jest rzeczywistość, że się nie stawia świecy pod korcem, że się jest solą ziemi i światłem dla świata. No więc to są niesamowite rzeczy. Dla mnie, jeśli mogę powiedzieć, ojcze Januszu, taką sytuację. Znam pewną rodzinę na misji w Estonii i to jest rodzina wielodzietna, mająca wiele dzieci. Oni przez fakt, że są w Estonii, mają około 10 dzieci, a tam w Estonii, gdzie właściwie nie ma rodzin wielodzietnych, kiedyś zepsuł im się samochód. Potężne blokowisko i ten mężczyzna nie umie uruchomić samochodu. Ktoś do niego podchodzi i mówi, ja panu pomogę uruchomić ten samochód, bo my pana tu wszyscy znamy, bo pan ma tak wiele dzieci z tą samą kobietą, to jest jedno małżeństwo, ma pan tak wiele dzieci. Jak to jest możliwe? To jest pewne świadectwo, pewna ewangelizacja, pewien znak, który budzi refleksję poprzez sam fakt, że patrzy się na tą rzeczywistość, no nie? Więc chrześcijaństwo jest takim fenomenem w tym świecie.
Tak. Mamy kolejne telefony. Ja to jeszcze tak, może takie troszeczkę złagodzę to słowo, kłócił się, bo pewnie słuchacze, że niektórzy zareagowali, na pewno mocno się, powiedzmy, spierał, czy obstawał bardzo mocno Pan Jezus za prawdą.
Ale
prawda?
Też pamiętamy,
bo to kłócenie się kojarzy z takim targiem,
kiedy mówi do świętego Piotra, że zejdź mi z oczu szatanie. Więc pamiętamy to słowo, kiedy Piotr daje odpowiedź, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś, ale nigdy, a Jezus mówi, będę umęczony, będę ukrzyżowany, a Piotr mówi, nie, tobie się to nigdy nie przytrafi, absolutnie.
A ty stanowczo.
I wtedy Jezus mówi, ale zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale to co ludzkie. Nie masz Ducha Bożego. I nie mamy o to pretensji do świętego Piotra. Nie mamy pretensji o to, bo dopóki nie ma słania Ducha Świętego, człowiek jest skazany na siebie samego, na te swoje możliwości, jakie ma, i koniec.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy. Halo, halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi, skąd?
Dariusz z Zamościa.
Słuchamy, panie Dariuszu, bardzo proszę.
Proszę, ojca, jest rozmowa, prawda, o poście. O tym, ja myślę, że no, post jest, no, jest trudną rzeczą taką. Te 40 dni tego puszczenia, to jest trudna rzecz. Zresztą chciałoby się, żeby to było cały rok, prawda, bo to jest rzecz bardzo ważna. I tak sobie pomyślałem, że post, tak jak pisze w piśmie, to jest łamanie wszelkiego jarzma, wszelkiej niewoli, prawda. I to jest takie utwierdzanie siebie w Jezusie. Tak by można było powiedzieć, prawda? Utwierdzanie siebie w Jezusie. Żeby być dumnym do Jezusa. Albo takim jak Jezus, prawda? To jest nasza droga. I, no, tak sobie pomyślałem też, że no, przecież, jeżeli puścimy, prawda? To jakoś się upodabniamy. Że jesteśmy do Jezusa podobni. I ja myślę, że taką ważną rzeczą też jest takie wspomnienie, żebyśmy nie byli chciwi. W Biblii akurat mówi się o mamonie, prawda? Ja to odbieram jako coś bardziej głębiej niż mamona. To chodzi w ogóle o chciwość jakąkolwiek, nie? Bo mi się wydaje, że Pan Bóg każdego człowieka wyposaża, prawda? I w tym poście właśnie człowiek może odnaleźć to, że niczego to do niego nie należy, to Bóg mu nie przydzielił, prawda? Nie powinien pożądać. A dlaczego? A z takiego powodu, że jeżeli będzie pościł, nie będzie pożądał, prawda? To znajdzie to, może okazać się, że dostał o wiele więcej, prawda? O tyle więcej, że nawet przekroczyło jego oczekiwania. Mhm. To jest właśnie to, żebyśmy nie byli jak tacy charapcywi, po prostu, żebyśmy nie byli jakby chytrzy na ten świat, prawda? Bo przecież jesteśmy wyposażeni w coś większego, prawda? Że spośród tych wielu braci, prawda, mamy tego Chrystusa niewidzialnego, prawda? I to jest taka główna droga przez ziemię do nieba.
Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za tę myśl. Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy za włączenie się do naszej rozmowy.
Podoba mi się to, co mówił nasz rozmówca o tej chciwości, bo Jezus mówi w Ewangeliach, że życie nie zależy od dóbr tego świata i daje tą przestrogę o tej chciwości na wszystkie rzeczy, bo człowiek rzeczywiście po grzechu pierworodnym jest człowiekiem, który nieustannie jest chciwy różnorakich dóbr. Jest to całkowicie zrozumiałe, bo chce czymś się nakarmić, to znaczy nadać sens swojemu życiu. I dlatego pełnienie woli Bożej, co jest pełnienie woli Bożej? Pełnienie woli Bożej to jest przyjęcie Jezusa Chrystusa, Ducha Chrystusowego. Święty Paweł mówi, nie zależy mi na tym, żeby poznać Jezusa według ciała, ile miał wzrostu, jaki miał kolor oczu, jak chodził, ale żeby mieć Ducha Jezusa Chrystusa. I sensem postu jest właśnie przyjąć tego Ducha. Tego ducha przyjmujemy, nie może być w sercu człowieka duch diabelski, demoniczny, nienawiści, agresji i jeszcze jakiś tam inny, i ten duch Chrystusowy. I to jest ten głęboki sens Wielkiego Postu, żebyśmy mogli później celebrować Paschę z tym duchem Jezusa Chrystusa, doświadczyć przejścia Chrystusowego.
Post, który przygotowuje, oczyszcza, wypala to, co prawda jest nie tak, to, co jest właśnie zaprzeczeniem tegoż ducha, i dlatego też popatrzmy.
Może tylko jeszcze dodam, że to się wszystko dzieje też w bólach, w pewnych trudach. To nie jest takie wszystko łatwe, bo ten stary człowiek, który mówi święty Paweł, to jest człowiek, który szuka wszędzie siebie, we wszystkim, w tych rzeczach stworzonych, niejako je absolutyzuje, to wszystko, co ma tutaj jakby namacalnie do wzięcia, żeby narodził się ten nowy człowiek, człowiek Chrystusowy, ten silny człowiek, nowy człowiek, ten stary człowiek w wodach chrztu musi być zatopiony. To się wszystko dzieje w jakiejś też potężnej walce wewnętrznej. I ten post jest też takim momentem, takiej intensywnej.
Zauważmy, że jeżeli coś dobrego chcemy uczynić, jakże to nieraz jest trudne, ile przeszkód, ile takich roztargnień. Zresztą wszystko to, co jest połączone z wartościami, co jest też z Bożą sprawą, szatan bardzo przeszkadza. To
oczywiście.
To nie żadne odkrycie. Myślę, że tak samo w przypadku Radia Maryja, ci się zgodzi, ile tutaj modlitwy, różańcy,
oczywiście,
prawda, modlitwy brewiarzowej. Ile
oczywiście
zresztą ludzi się dobrym słowem Bożym napełnia, dlatego on się bardzo, bardzo odgrywa, czy odgryza.
Im więcej dobrych rzeczy tam, tym moce diabelskie, tym bardziej się wściekają.
Także miejmy tego świadomość, drodzy Państwo. Że
mówimy to po to, żeby się nie zniechęcać.
Tak. Nie dziwić się, prawda?
Nie dziwić
nawet
się
pewnym sytuacjom. Także i w Waszym życiu. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza oraz
ojca Jacka.
Ojca Jacka.
Witamy.
I gościa, tak, który występuje w tej chwili.
Kto mówi i skąd?
Mówi Jan z Krosna.
Witamy.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas w tej chwili. Proszę ojców, ja chciałem taki komunikat, jeśli można ojca prosić, podać. Więc Rada Osiedla imieniem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Krośnie podjęła uchwałę, wystosowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji taką uchwałę, ażeby zostało podjęte, zostało przydzielone miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. I za to chciałem podziękować Radzie Osiedla. Właśnie jest to największe osiedle, liczące prawie 10 tysięcy mieszkańców, za to podjęcie uchwały. I jakby można prosić ojca o przesłanie takiej dedykacji, to jest pieśni Ojca Świętego Jana Pawła II. Liczę na Ciebie, Ojcze.
Dobrze, to może pomyślimy przy końcu naszej audycji. Panie Janie, dziękujemy bardzo i gratulujemy. Dziękuję. I cieszymy się, no właśnie, to są, Ojcze Jacku, nasi ambasadorzy, tak możemy powiedzieć, prawda?
Oczywiście.
Nasi słuchacze, nie tylko, bo się okazuje, że czasami ktoś, nawet nie słuchając Radia Maryja, czy telewizji Trwam, nie oglądając, widzi, że jest coś nie tak, że dzieje się krzywda, tak możemy powiedzieć, niesprawiedliwość. Zresztą to jest przedziwne, prawda, że tyle, mamy tak mało gazet katolickich,
tak,
programów.
Tak, w rekolekcjach na Śląsku, w Warszawie w tej chwili, czy w innych częściach Polski, wielu księży, wiele osób przychodzi i kiedy słyszy, że to jest redemptorysta, który głosi rekolekcje, jest z Torunia, od razu rozmowy kierują się na Radio Maryja, na ojca dyrektora i jest ogromnie dużo życzliwości, sympatii, modlitwy, poparcia. Pan Bóg też to widzi wszystko. Jest to takie, jest to piękna rzeczywistość. Nie należy się zniechęcać, też mieć w sercu dużo wiary. Nic nie dzieje się bez woli Pana Boga. To cierpienie, ten ucisk, to prześladowanie też ma głęboki sens. Być może właśnie ta sytuacja wymaga, Pan Bóg chce wzbudzić w nas jeszcze więcej modlitwy, jeszcze więcej zaufania, jeszcze więcej wiary. My jesteśmy potrzebni, chrześcijanie są dla świata tymi ludźmi, którzy wznoszą modlitwę za cały świat. Tak pięknie mówił też właśnie świętej pamięci ten kardynał Listi, że mówił, dlaczego ten świat się jeszcze kręci. Dlaczego jeszcze w ogóle istnieje? Bo może jest gdzieś jakaś prosta kobieta w jakiejś parafii, na którą nikt nie zwraca uwagi, może jakiś brat zakonny, siostra zakonna, nieznana nikomu, która całkowicie swoje serce ma oddane Panu Bogu. I Pan Bóg mówi, niech ten świat się jeszcze kręci.
Udzielamy kolejne telefony, rozmawiamy jeszcze, bardzo prosimy.
Sysmer jest Przeźwica.
Teraz i zawsze witamy ojca.
Przyszedłem do pokoju, proszę ojca, i słucham rozmów. Dziękuję serdecznie i gratuluję. I cieszę się, że ojciec Jacek Aniszewski jest dzisiaj, że ojciec zaprosił ojca Jacka, z czym się cieszymy. To jest taki dobry nasz współbrat w Toruniu. No i gorliwy. Gorliwy. Należy do neokatechumenatu. Nieraz jak go się pytam, czasem no, takie może i trudne pytania zadaje odnośnie tego ruchu, prawda ojcze? Ale mamy tam dużo, dużo przyjaciół, wspaniałych
oczywiście,
ludzi, z Torunia, proszę ojca. Pan doktor, zaraz jak...
W Toruniu?
No.
Pan doktor Dziąba.
Dziąba, bardzo
Ryszard.
Serdecznie pozdrawiam. Ja nie wiem jak ze zdrowiem w tej chwili.
Dobrze jest, nie jest źle.
Chyba uciekł dwa razy
tak,
świętemu Piotrowi,
tak.
Prawda?
Tak jest.
Bardzo go serdecznie pozdrawiam też,
dziękuję.
Ale i państwa Hejków.
Państwa Hejków, katechistów,
no wszystkich, tak.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze.
W Toruniu, w Krakowie znałem taką już świętej pamięci pani Czesława Mierkiewicz. Ona mówiła, jak dużo i do neokatechumenat.
W naszej parafii. Boga. Jest
tak.
Pani Alina Maślanka też w naszym,
też jest, tak.
Pracowała w
tak.
Klasztorze, opiekowała się
tak.
ojcami.
Tak?
Tak.
Nie wiedziałem.
Ojcem Lasakiem też przed śmiercią.
Tak, taka blondynka, prawda?
No, można tak powiedzieć.
No tak. Tak już chyba, to jest, czy nie z ulicy Śliskiej, czy jakiejś tam, czy...
Niedaleko właśnie naszego klasztoru, przepraszam, że nie pamiętam w tej
ja
chwili.
Ja też nie pamiętam, to nie Śliska, ale podobna. To
Smolki?
Smolki, tak. No, proszę ojca, na Śliskie był akademik chyba, tak?
Chyba tak, tak.
Jeżeli
jest.
Dobrze pamiętam, tak.
Przed szkołą podstawową, tak jest.
Bursa taka.
Tak. Bursa akademicka.
W każdym razie tamci ludzie, oni również bardzo kochali Polskę. To mi się podobało. I to ich zmobilizowało do jakichś takich częstszych praktyk religijnych, częstego, nawet codziennego uczestniczenia w Eucharystii. Tak. No ojcze, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy ojcze dyrektorze. Ojcu, jeszcze pragnę podziękować ojcu dyrektorowi.
Ojcze, komu dziękować, to by sobie dobrze. Panu no, Bogu dziękujemy, za to, ale ojcze, jeżeli mogę,
proszę bardzo. Proszę
ojca, no, z rekolekcji, misji i tak dalej, ale raz po raz słyszę od naszych ludzi, dziękuję ojcu za kazania na porannych mszach świętych. No,
no miło mi to słyszeć, no. Ale to tam...
No to nie, to tu ojcze, to jest radość, że ludzie widzą, to przecież nie kadzimy ojcu, tylko oddajemy chwałę Panu Bogu.
Oczywiście, Panu Bogu, bo ja jestem grzesznikiem.
Rodzicom, tam, proszę ojca.
Pan Bóg przeze mnie działa, jak chce.
Rodzicom, bratu, ja znam jednego brata. Nie wiem, czy was jest więcej, czy nie.
No i mam jednego brata.
Jednego tylko.
Jednego, tak. Siostry, Tomasza.
Tomek, tak, tak, był bardzo dobry chłopak.
No.
To już jest tak po prostu mężczyzna. No, w każdym razie wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, ojcze. Wszystkiego
rodzicom,
dobrego. Bóg zapłać.
Rodzicom też.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Księżom, tym księżom ze Śląska, którzy tutaj kiedyś byli też, to ojcze przyjaciele.
Ojciec Kazimierz Fyrla, proboszcz z Katowic kiedyś, teraz już jest w Lubomii proboszczem i inny proboszczowie też.
Bo ojcze, bo może, żebyśmy im nie zaszkodzili.
Nie zaszkodzimy. Myślę, że
tylko mnie nie pozdrawiajcie.
Wszystkiego dobrego. Dzięki, Bóg zapłać.
Tak, dziękujemy bardzo.
Januszowi też. I ojcze Januszu humoru jeszcze więcej. Czekamy na ojca.
Nie, no więcej się już nie da. Teraz.
On nieraz jak to dzięki ojcu Januszowi, to my się tyle nieraz na siebie jęczą. Nie, na antenie, żeby tak jeszcze puścił wodzy.
Nagrywają. Pozdrawiamy. Dziękujemy. I idźmy dalej, ojcze Jacku, bo czas ma być. Szkoda, że to przesunięcie czasowe jest, no ale tak to jest, bo pewnie by tematów, telefonów by nie brakło różnych. Czas Wielkiego Postu. Jeszcze jedno takie zagadnienie, bo niektórzy pytają się, jakie formy też ćwiczeń czy umartwień, jakie doświadczenia cię zmaczy. Coś takiego materialnego jest dobre, tylko ciało, czy też coś pozytywnego, że więcej czegoś mogę w Wielkim Poście. Nie tylko to, że nie jem czegoś, czy nie piję, tak. Ale że na przykład więcej się modlę, albo więcej Pisma Świętego może, nie?
Jak najbardziej. Myślę też, że taka głęboka perspektywa post od grzechu, żeby w tym czasie nie wchodzić w grzechy, to znaczy mieć tą perspektywę nawrócenia nie tylko w tym aspekcie, że czegoś nie zjem, czy czegoś nie wypiję, ale żeby to był czas takiego głębokiego, tak mi się wydaje oczywiście. Wiele osób tutaj, o wiele bardziej uduchowionych i głębokich, na pewno by o wiele piękniej mówiło i głębiej. Wydaje mi się, że dobrą rzeczą jest mieć taką głęboką perspektywę, żeby poszukiwać sensu życia, bo moim zdaniem ten problem, który dzisiaj jest w Polsce czy w Europie, to jest to, że my żyjemy życiem bardzo takim płaskim, naskórkowym. No, na przykład teraz się pasjonujemy wszyscy, co będzie, bo Polska ma Euro 2012, a potem Euro 2012 jakby już nie było żadnej perspektywy życia, jakby nie było perspektywy dla tego kraju, więc to są, oczywiście to nie jest złe, to jest bardzo dobre, no bo oczywiście trzeba się na to przygotować i to są rzeczy bardzo istotne, ale chodzi mi o to, żeby mieć ten cel taki dalekosiężny, zapytać się o sens mojego życia, sens mojego życia nie tylko wtedy, kiedy jest mi wygodnie, przyjemnie, pięknie, dobrze, albo też przyjdą takie momenty, kiedy nie będzie mi przyjemnie, dobrze, kiedy będzie też choroba, będzie cierpienie, będzie starość, będą różne rzeczy. Jaki jest sens tych wydarzeń? Bo życie człowieka, jakbym tak dzisiaj widział, że chce się nas skatechizować taką katechezą. Tutaj niektórzy są niezadowoleni, że używam tego słowa katecheza, czy skatechizować, bo to się odnosi do kwestii religijnych, ale też może być katecheza złego ducha, diabła, który chce nam powiedzieć, że nie ma żadnej perspektywy, że nie ma żadnego życia po śmierci, że to wszystko tutaj się rozgrywa, tutaj na tej płaszczyźnie. Trzeba zjeść, wypić i koniec. Więc tak mi się wydaje, jakby, że ten czas Wielkiego Postu jest tym czasem głębokiej perspektywy, wielkiej perspektywy, żeby stawać w prawdzie o swoim życiu i też wołać do Pana Boga. Jest dzisiaj wiele cierpienia w życiu. To cierpienie nie polega tylko na tym, że nie mamy nogi, czy boli nas kręgosłup, chociaż to jest też ogromne cierpienie. Wiem, że na przykład teraz taka siostra Agnieszka, karmelitanka, przebywa w Poznaniu. w szpitalu i to jest ogromne cierpienie i nie można tego absolutnie bagatelizować, ale są też te cierpienia też duchowe, potężne, kiedy ludzie właściwie nie wiedzą, po co żyją. Ja pamiętam, że nasz generał, były generał Tobin, mówił, że ci ludzie najbardziej osamotnieni to są niekiedy właśnie dzisiaj są młodzieżą i są, to są dzieci, które jakby nie miały wychowawców, że się nie daje tej głębokiej perspektywy temu młodemu pokoleniu, tylko wszystko jest takie dzisiaj, teraz i koniec. Więc to jest jakieś potężne kłamstwo diabła, że my nie mamy tej dalekiej perspektywy, tej perspektywy, że naprawdę jest miłość, że jest zmartwychwstanie, że Bóg nas kocha. I myślę, że ten czas Wielkiego Postu jest takim czasem spojrzenia na życie takie bardzo głębokie, żeby nie żyć życiem płaskim, tylko wejść w głębiny, że Chrystus wszedł w to, co nas masakruje. Wszedł w krzyż, w cierpienie, w śmierć. To, od czego my uciekamy, On w to wszedł i to przemienił swoją mocą. Nadał temu nowy sens. I my dzisiaj, dzięki Duchowi Świętemu, który w nas może przebywać, możemy wchodzić w te trudne sytuacje. Chrześcijaninem nie jesteśmy po to, żeby uciekać od tych trudnych sytuacji, ale właśnie mocą Ducha, którego miał Jezus Chrystus, tą mocą wchodzić w te trudne sytuacje i nie umierać, ale żyć. To jest właśnie to niesamowite.
Jak żyć w tej przestrzeni między lodówką a telewizorem, prawda? Bo z drugiej strony nie możemy tej lodówki wyrzucić, bo to też służy.
A wszystko telewizor musi być.
Tak,
ale musi być telewizor, musi
właśnie
być
proporcje,
musi być
proporcje.
Tak, tylko że no, sens życia jest o wiele głębszy niż lodówka, telewizor, samochód. No, to są takie erzace, takie. Też idolatryzujemy rzeczywistość, mówiąc, że sensem mojego życia jest moja żona, jest mój mąż, jest moje dziecko, tylko zarabianie pieniędzy. No to nie jest sensem mojego życia. Sensem mojego życia jest nieśmiertelność. To znaczy sensem mojego życia jest Bóg, który jest moim stwórcą i który chce mi dać swoje życie. On daje swoje życie w Chrystusie i daje życie w Duchu Świętym. Nie jest to wcale taka też prosta sprawa, bo żeby ten nowy człowiek się narodził, ten stary człowiek musi umrzeć. Ale chodzi mi o ten pierwszy element, żeby zapragnąć tego nowego życia. Usłyszeć kerygmat, dobrą nowinę, bo jakby to zapala, bo to jest to, co zapala ludzi, to jest to, co pociąga człowieka, który cierpi, głęboko cierpi, bo można mieć super nogi, można mieć super samochód, można mieć super pieniądze i można nagle zapytać się w pewnym momencie, a po co to wszystko? Po co to wszystko? Do czego to zmierza? No nie? I tutaj jest ten głęboki sens Wielkiego Postu, który jest czymś bardzo pięknym, bo to jest czas stawania w prawdzie o swoim życiu.
Jan się to głosi, to przepowiada. Może takie pytanie jeszcze na koniec, bo już czas szybko płynie. Jest taki może nie dyskomfort, bo takie złe słowo, przecież w klimacie duchowości to nie brzmi, ale że no, przepowiadam, czy mówię do tych ludzi, którzy właściwie to czują, że wiele tych, którzy potrzebują tego słowa, nie ma ich w kościele, nie ma ich w świątyni. Jak do nich trafić, prawda?
No, to jest...
Chociaż
to jest,
ci, którzy są, też
ja myślę, czy Janusz,
muszą,
to jest taka,
słowa.
To jest temat na taką długą dyskusję, można by dużo mówić. Ale ja tak, no, mamy mało czasu. Duch Święty działa jak chce i ci, którzy są dzisiaj w Kościele, to jest ważne to, żeby się nawracali ci, którzy są w Kościele, żeby tego Ducha przyjmowali ci, którzy są w Kościele. To jest takie ważne. Ja jestem teraz pod wrażeniem takiej książki Syn Hamasu. To jest taka książka, którą ostatnio czytałem. To jest człowiek, który był muzułmaninem. On był synem jednego z twórców Hamasu, tego ugrupowania terrorystycznego i on doświadczył wiele niesprawiedliwości z różnych stron. I w pewnym momencie, kiedy szedł taki zniszczony i zmasakrowany, dostał Biblię od jakiegoś misjonarza chrześcijańskiego, być może nawet protestanckiego. Kiedy przyszedł do domu, otworzył tą Biblię na takich słowach, no, przeczytał takie słowa, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Nie opierajcie się złu. I on, kiedy wyszedł właśnie z więzienia, gdzie był prześladowany przez Arabów, też przez Żydów, jakby poczuł tego Ducha Świętego, że poczuł, że są to naprawdę słowa na jego skołatane życie i skołataną duszę. Nie będę całej historii mówił, powiem tylko dwie rzeczy. I on zrobił taką refleksję. W mojej wsi byli chrześcijanie, tam w Palestynie, ale ja nie widziałem, żeby oni miłowali nieprzyjaciół. A drugą sprawą, to po pewnym czasie doszedł do chrześcijaństwa i przyjął chrzest. I został chrześcijaninem, został odrzucony przez swoją muzułmańską rodzinę. Ja myślę, że Duch Święty działa tak, jak chce. My nie jesteśmy panami Ducha Świętego. Duch Święty wzbudza sobie w wielu ludziach, gdzie może zamieszkać takie mieszkania w tym sercu. Ja myślę, że się wiele dzieje dobrego. Wiele dzieje dobrego i dlatego nie należy się zniechęcać. Jest wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła i też nieustannie chcą słyszeć dobrej nowiny, kerygmatu. I oni też są złaknieni pogłębienia chrześcijaństwa. Jeżeli oni już będą takim znakiem w swoim środowisku miłości do nieprzyjaciela, miłości do wroga, przebaczenia, ale też, bo pierwsze wieki chrześcijaństwa cechowały się tym, że wielu pogan, którzy żyli w sposób okrutny i straszny, mówiło, zobaczcie jak oni się kochają, zobaczcie jaka to jest miłość. Miłość nie tylko w sensie emocjonalnym czy uczuciowym, ale rzeczywiście w sensie pewnych faktów, że nie zabijali dzieci, kochali te dzieci, mieli miłość do wroga, do nieprzyjaciela.
Jak i ktoś to był w potrzebie, zaraz była pomoc, prawda, danej wspólnoty.
Oczywiście, też pomoc charytatywna wobec innych ludzi, więc naprawdę...
Tak to jest, więc mamy zadania przed sobą, czas Wielkiego Postu temu służy, wykorzystajmy go dobrze, bo jeszcze jest tych dni trochę nam zostało. Ojcze Jacku, dziękuję bardzo za obecność,
dziękuję
za tę
bardzo,
refleksję i będziemy słyszeć też pewnie homilię za niedługo.
Jak Pan pozwoli.
I będziemy jeszcze spotykać, myślę, że jakiś temat też taki szczególny wybierzemy i porozmawiamy którejś nocy czy któregoś wieczoru. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był ojciec Jacek Janiszewski, redemptorysta.